Kasia Pściera-Diogduńsk, Pirwi Edzysy, w Siedkłe Płekaszepsku.
Antoni Abraham, 1869-1923, zarys biografii. I wokół tej książki będzie się toczyć dzisiejsza dyskusja. Ze mną w studio autorka Teresa Hoppe.
Dzień dobry.
Anna Dunst, szefowa wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
I dr Krzysztof Korda, historyk i jeden z konsultantów książki.
Witam serdecznie, dzień dobry.
To pierwsze pytanie do autorki, do pani Teresy Hoppe. Co znajdziemy w zarysie biografii, czego nie było u Bolduana i u Pniewskiego?
No, sporo materiałów różnych i to wynika z tego, że mamy dostęp do różnorodnych archiwów. Przede wszystkim zostały otwarte archiwa archidiecezjalne, gdzie można było sporo zapisów metrykalnych zdobyć. Poza tym również łatwo nam było, łatwiej niż kiedykolwiek dotrzeć do archiwum Palotynów na Jasnej Górze, gdzie mogliśmy sobie zdobyć materiał, który udowadnia, że kaszubska wycieczka w 1923 roku była i dokonała wpisu, tak jak to mogliśmy sobie przeczytać we wcześniejszych publikacjach o Antonim Abrahamie. Jeszcze może dodam, że tutaj ta druga część jest u mnie bardzo ważna, bo jest jakby pełne spektrum upamiętniające wszystkich pomników, tablic upamiętniających Antoniego Abrahama i tego nie było też w poprzednich publikacjach.
Anna Dunst, dlaczego ta książka powstała?
Ta książka powstała z inicjatywy i propozycji pani Teresy Hoppe, która już od wielu lat zbierała materiały poświęcone Antoniemu Abrahamowi. Przypomnijmy, że jest to osoba bardzo zasłużona dla promocji tej postaci w historii Kaszubów. Też pamiętamy wszyscy jej działalność przy okazji powstania chyba największego pomnika Abrahama, jaki znajduje się na świecie, tak? Czyli pomnika w Gdyni. I kiedy przyszła z taką propozycją, myśleliśmy, że to będzie taka kolejna książka, jedna z wielu, jakie się ukazują historycznych na Pomorzu i w Polsce, ale w trakcie prac nad tą publikacją okazało się, że ta postać jest na tyle ważna i gdzieś pełen zarys takiej biografii jest potrzebny zarówno działaczom kaszubskim, jak i czytelnikom, że zaczęliśmy się zastanawiać właśnie w jaki sposób najpełniej uzupełnić ją dokumentami, ilustracjami i wydać w taki sposób, żeby dotarła do jak najszerszej publiczności, do jak największej liczby czytelników. I poprosiliśmy w związku z tym wiele różnych osób o pomoc, żeby to właśnie się wszystko udało. I myślę, że patrząc tutaj na gotowy już produkt, który wrócił z drukarni tuż przed zjazdem delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, że nam się to udało.
Udało się, bo książka jest naprawdę pięknie wydana, ale nie o tym, jak jest wydana, chcemy tu mówić, ale o tym, co się przede wszystkim w niej znajduje i dlaczego się znajduje. Znajduje się dlatego, że rok 2023 to rok setnej rocznicy śmierci Antoniego Abrahama. No i to rok Antoniego Abrahama, który został ustanowiony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Tak, bo ja nie ukrywam, że prace nad tą książką trwały praktycznie chyba przez cały czas covidowy. Nie pomagał czas pandemii, bardzo nie pomagał przy właśnie wydobywaniu tych różnych dokumentów. Też brak spotkań takich, narad roboczych też bardzo dawał się we znaki. I, że tak powiem, koniec prac wydawniczych zbiegł się z czasem, gdzie w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim zaczęły się rozmowy na temat kto po Wybickim. Bo przypomnę, rok 2022 obchodzony jest w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim jako rok poświęcony pamięci Józefa Wybickiego i jego zasług dla Pomorza. I tak właśnie okazało się, że mija właśnie 100 lat od śmierci kolejnego wybitnego działacza, śmiem powiedzieć pomorskiego, tak? Bo to, co Abraham zrobił za swojego życia, nie tylko przysłużyło się Kaszubom, ale myślę, że pozostałym mieszkańcom ziemi pomorskiej również, więc jakby to powiedzieć, naturalną rzeczą było, że Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na swoim ostatnim posiedzeniu w październiku tego roku podjęła uchwałę na wniosek Zarządu Głównego i Oddziału Zrzeszenia z Gdyni, że rok kolejny poświęcimy przybliżeniu na Kaszubach, na Pomorzu, a może uda się gdzieś dalej, przybliżeniu postaci tej zasłużonej osoby.
A skoro mowa o Gdyni, to jeszcze chciałbym wrócić do pani Teresy Hoppe, która z Gdynią jest związana. W Gdyni przede wszystkim o tę pamięć o Abrahamie dbała i dba. Skąd, można tak to nazwać, fascynacja Antonim Abrahamem?
Fascynację to ona się u mnie rozwijała, dlatego że współpracowałam w Gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ze wspaniałymi osobami. Na pierwszym miejscu postawiłabym pana docenta Eugeniusza Stanka, który był rodem z Chłapowa, ale miał tak duże wiadomości z panem Netzlem. To są ludzie, którzy pochodzą z tamtych terenów i im bardzo zależało, żeby Abraham był tak uszanowany, jak na to zasłużył. I przecież tam, poza tym, już w czasie, kiedy jeszcze Gdynia nie była miastem, już była mowa o tym, że trzeba go jakoś uczcić w tej Gdyni, że trzeba go upamiętnić. A kiedy już była to miastem, wtedy, to była kwestia 3 lat dosłownie, w 26 roku została podjęta już uchwała, że na placu Kaszubskim, wtedy to był rynek kaszubski, powinno znaleźć się upamiętnienie albo na fontannie tablica albo pomnik. I to wszystko było w pamięci ludzi, o których ja się uczyłam, że Antoni Abraham był na tyle ważny, że warto się nim zainteresować. Mało tego, kiedy już był nowy samorząd i po 90 roku pan Eugeniusz Stanek został radnym miasta Gdyni, wtedy natychmiast zaczął zabiegać o nową lokalizację. Tam są szczegóły, bo to wszystko w książce można przeczytać. Były 2 lokalizacje. Zdecydowano w końcu na plac o tym, że to będzie na placu Kaszubskim i potem już dalej forsował projekt, żeby był, to była też cała procedura, wszystko o wszystkim można przeczytać w książce, żeby był dobry projekt pomnika, żeby był dobrze posadowiony i te zasługi, te opowieści, zanim do tego doszło, po prostu mnie jakby rozbudziły we mnie zachwyt nad tym, że to był bardzo ważny człowiek, którym trzeba tę wiedzę poszerzać i zgłębiać.
To teraz przejdźmy do książki stricte. Rozdział pierwszy, przełom XIX-XX wieku na ziemiach polskich nad Bałtykiem. Pytanie do historyka, do doktora Krzysztofa Kordy. Jaki to był czas? To znaczy, większość pewnie wie, albo niektórzy sobie coś kojarzą z lekcji historii, ale przypomnijmy właśnie, na jaki czas przypadała przede wszystkim ta działalność Antoniego Abrahama i jakie zmiany zachodziły wtedy na terenach obecnej Rzeczypospolitej.
W chwili, kiedy się Antoni Abraham urodził, urodził się w okresie, w którym nastąpiła jakby walka, zabiegi Bismarcka o zjednoczenie Niemiec. Państwa niemieckie, miasteczka niemieckie były rozbite, ale podlegały pod palmę pierwszeństwa cesarza Austrii. I kiedy Bismarck został kanclerzem, robił wszystko, żeby doszło do zjednoczenia Niemiec, ale pod egidą Prus, a nie Austrii. Więc jakby ja mówię o historii wielkiej, która dotykała Antoniego Abrahama i wszystkich jego, którzy w tym czasie żyli. I kiedy Abraham miał 2 lata, doszło do zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus i Bismarck wtedy postanowił przykręcić śrubę Kaszubą, Pomorzaką i rozpoczęła się walka kulturna. My ją znamy jako Kulturkampf, ale gazety polskie w tym okresie piszą o walce kulturnej. Czyli walka z kulturą przejawiała się u nas przede wszystkim walką z księżmi, z kościołem, wyrugowaniem języka. A że Pomorzanie, Kaszubi bardzo są związani i byli w XIX wieku z kościołem, więc wszelkie próby zwalczania kościoła przynosiły odwrotny skutek. I co było ważne, w tym okresie Bismarck spowodował zamknięcie seminarium Pelplińskiego, seminarium duchownego w Pelplinie. I to spowodowało, że młodzi studenci musieli wyjeżdżać daleko w głąb Niemiec po to, żeby uczyć się teologii i mieli tutaj wrócić po iluś latach. Ale Bismarck miał taki zamysł, że oni wyjadą, się tam zgermanizują i wrócą i będą germanizować Kaszubów. Zamysł taki był, a skutek był całkowicie odwrotny, bo ci młodzi ludzie jak wyjechali, zobaczyli jak żyje się w zachodnich Niemczech, gdzieś tam w zagłębiu Rury, wykorzystali te doświadczenia i wprowadzili samoorganizację społeczeństwa na Kaszubach. Generalnie nowinki różnego rodzaju społeczne zakładali organizacje polskie, w których, zwłaszcza towarzystwa ludowe, w których działał Antoni Abraham później. I żył w trudnych czasach, się rodził, dojrzewał, pewne zluzowanie następuje około roku 1891, już po pierwsze Bismarck odchodzi, są inni kanclerze, ale też prowadzona została przez papieża Leona XIII encyklika Rerum Novarum, poświęcona czy dedykowana przeciwdziałaniu rewolucjom. Chodziło o to, żeby robotnicy nie skupiali się w ruchu socjalistycznym, komunistycznym, żeby odciągnąć ich od tego ruchu w całej Europie. Na Kaszubach to nie miało miejsca, ale Kaszubi, to zwłaszcza inteligencja kaszubska, księża, świeccy, wykorzystali to do tego, że przy każdej parafii pozakładali polsko-katolickie towarzystwa ludowe. Po pierwsze towarzystwa ludowe, które miały działalność polską, miały uczyć pisać ludzi po polsku, ale też wydobywały pierwiastek ten lokalny, ludowy, kaszubski, jękociewski, promowały. A sam Antoni Abraham, i to środowisko towarzystw ludowych było zaliczane do starokaszubów. My znamy młodokaszubów z 1908-12, ale przed nimi był ruch starokaszubski, który zresztą był różnie ustosunkowany do młodokaszubów. I mówimy o tym okresie, czyli najpierw Kulturkampf wywiera wpływ na rodziców Abrahama, na jego, on jest malutkim chłopcem, a kiedy ma 22 lata, sytuacja się zmienia.
Przepraszam, że wejdę słowo, może samego Antoniego Abrahama zostawmy pani Teresie Hoppe, a skupmy się jednak na tym tle historycznym.
Dobrze, i właśnie to tło historyczne jest takie, że tworzą się organizacje, przede wszystkim organizacje kultywujące polskość na całym Pomorzu. Ja chcę skupić się tylko na jednej, bo byłoby ich zbyt dużo do omówienia. Ale towarzystwa ludowe, powstało ich na Pomorzu 115, powstało ich nawet więcej, ale 115 zjednoczyło się i powstał związek, takie zrzeszenie, jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, tak się zjednoczyły i liczyły 15 tysięcy członków. Od 1903 roku istniał związek, był prezesem najpierw ksiądz Tokarski, a drugim prezesem związku przez długie lata był, i to mnie zawsze dziwiło, ale nie uciekam do Abrahama, zdziwiło mnie, drugim był ksiądz Aleksander Kupczyński, bardzo bliska mi postać, którą Abraham wskazuje w swoim życiorysie, który jest w Bibliotece Gdańskiej PAN-u, i zawsze mnie zastanawiało, jak ten Abraham na tego Kupczyńskiego trafił, teraz już wiem, dzięki pani Teresie, ale jest pewne rozluźnienie. Po tym 1891 roku jest czas na działalność organizacji na Kaszubach, na Pomorzu, ale organizacje polskie działają. Te towarzystwa ludowe uczyły ludzi pisać, czytać. Uczyły, prowadziły biblioteki, polskie, wypożyczały książki. Co miesiąc spotykali się na spotkaniach. Ksiądz Kupczyński pisał z różnymi naukowcami taką gazetkę czterostronicową, nazywała się Odczyty. I odczytywali co miesiąc różne ciekawe teksty na tych spotkaniach. Były to teksty z historii Polski, z geografii Polski, bo ludzie uczyli się przecież tylko historii Niemiec, a w Austrii tej historii austriackiej tylko, a towarzystwa ludowe, które działały w całej Polsce, ale mówimy o tych pomorskich, pokazywały całą historię Polski, geografię Polski i także różne kwestie inne, medyczne na przykład. Uczyli ludzi, żeby chodzić do lekarzy, żeby korzystać z nauk, bo Kaszubi byli oporni w tym względzie do lekarzy. Nie chodzili, może później Majkowski to zmienił, ale społeczeństwo ogólnie uczyli pewnych nowinek, jak higiena, żeby poprzez higienę też nie przynosić chorób i tak dalej. Więc były to bardzo postępowe organizacje, w których później działał Abraham, ale około 1908 roku Niemcy wprowadzili zakaz organizacji spotkań w języku polskim. ale Towarzystwa Ludowe, to była wielka organizacja, ludzie płacili składki, mieli też zabezpieczenie na przykład prawne, mieli swojego prawnika, który jak się komuś coś działo, na przykład Abraham mógł skorzystać z pomocy prawnej takiego prawnika, jeździł na ich rozprawy, udzielał pomocy różnej, także w kwestiach prawa pracy na przykład, więc takie małe państewko po prostu tworzyli, ale rząd chciał to ograniczyć i wprowadził zakaz rozmów w języku polskim na spotkaniach publicznych, tylko mogły być spotkania zamknięte. I ci prawnicy znaleźli dziurę w całym i kiedy na przykład pojawiał się taki komisarz, Rex zresztą się nazywał, jeździł po całym Pomorzu i zamykał te spotkania, no i w pewnym wchodzi na jedno spotkanie Towarzystwa Ludowego i mówi, że to spotkanie jest nielegalne, bo mówią tu w języku polskim, ale ustawa mówiła, że można mówić na zamkniętych spotkaniach w języku polskim pod warunkiem, że wszyscy są członkami organizacji. No i wyszedł tam jakiś bardziej obeznany z prawem i mówi, proszę pana, sprawdziliśmy listę obecności, tylko pan komisarz nie jest członkiem naszej organizacji, więc pan musi wyjść. Wyprosili gościa i mogli mówić wtedy języku polskim. No czy języku kaszubskim, wówczas traktowany w tych sprawozdaniach przez komisarza Reksa jako język polski. No i potrafili sobie obchodzić nawet ustawę, tak? Więc potrafili znaleźć dziurę. No Polacy zawsze tak sobie radzili, czy Słowianie szerzej mówiąc, bo to nie tylko nasza domena, ale potrafili i tutaj potrafili działać. Czyli Kulturkamp, zobaczmy, przeżyli, co więcej, wykorzystali do wzmocnienia i do założenia swoich organizacji, gdzie zamysł był inny, bo przyjeżdżają księża czy inteligencja i chce działać tutaj. Potem ta encyklika Rerum Novarum miała tyle ważne znaczenie, że pozwoliła zakładać organizacje przy kościołach, bo państwo by na to nie pozwoliło. Więc dlatego one się nazywały Polsko-Katolickie Towarzystwa Ludowe, bo działały praktycznie w każdej parafii, a proboszcz nawet niemiecki już miał problem, bo jak to? Papież powiedział, że można organizację przy kościele zakładać, a ja nie mogę, więc nawet przy, no głównie przy polskich parafiach, gdzie ksiądz był, Polak był proboszczem, ale jeżeli był Niemiec, to też miał problem, żeby takiemu stowarzyszeniu odmówić. Potem ten 1908 i próba ograniczenia języka polskiego, którą towarzystwa i inne organizacje polskie wykorzystały. No i potem wybuch I wojny światowej, a między tym jeszcze pojawiają się Młodokaszubi, więc bardzo złożona historia. Ale jednocześnie ta wielka historia ogólno, nie wiem, europejska, tak zderzała się tutaj z Kaszubami na Pomorzu.
I tam w środku tej wielkiej historii jest Antoni Abraham, który pomaga, chociażby stara się pomóc poprzez właśnie taką kontakt z prawnikami. Czy też uczył Kaszubów, że należy chodzić do lekarza i się leczyć, dbać o zdrowie?
Nie, Antoni Abraham zajmował się trochę innymi, ale tu sprawami. A jednak warto podkreślić, skąd ten człowiek, urodzony w takim małorolnej, że tak powiem, biednej rodzinie kaszubskiej, mógł znać to wszystko, o czym przed chwilą nam doktor Korda opowiedział. Przecież był to dla niego zupełnie inny świat, jeszcze wtedy nieznany. I tu warto podkreślić rolę księdza Teofila Bączkowskiego. To był proboszcz parafii w Mechowie, do której tak naprawdę zdrada należała, to była miejscowość, w której się Abraham urodził. I tenże właśnie ksiądz, proboszcz, który jakby wyszukiwał sobie taką młodzież to jeszcze wtedy byli chłopcy, no ale taki w wieku tam 15-16 lat, takich wyszukiwał i ze swojej parafii i organizował dla nich spotkania. Właśnie też uczył historii, mówił, że tożsamość nasza jest polska, że powinniśmy dążyć do tego, żeby tutaj ograniczyć zasięgi prawo niemieckie, żeby po prostu uświadomić sobie, rozbudzić w ogóle tę ciekawość Polski i że Słowianie, Kaszubi i Polacy chcą tutaj przywrócić jakby no, inny porządek, obalić ten, no to jeszcze wtedy jeszcze tak nie było, ale chodzi o to, żeby ludziom uświadamiać to, że są Polakami i że można się uwolnić od hegemonii niemieckiej. I tenże wpływ księdza Teofila Bączkowskiego był na tyle ważny w życiu Abrahama, że on to, co wyniósł z tamtego środowiska w Mechowej, potem zaczął kontynuować w swoim życiu. On napisał tak, że od 20 roku życia, w swoim życiorysie napisał, zająłem się polityką. I jeszcze mieszkając wtedy w Orlu, bo on najpierw oczywiście, mając lat 16, opuścił swój dom rodzinny, potem zamieszkał w Bolszewie. Bolszewie znalazł swoją żonę, ożenił się, mieszkał do 25 roku życia w Orlu. I, ale pisze, że już mieszkając wtedy w tym Orlu, już zaczął się interesować tymi sprawami politycznymi na taką skalę, która mogła okazać się właśnie władzy pruskiej niezbyt przychylna, powiedzmy sobie. I teraz, kiedy już potem znalazł się w Sopocie, bo z Bolszewa się wyprowadził, konkretnie z Orla do Grędzowa, to była leśniczówka pod Sopotem. Wtedy już spotykał się tutaj ze środowiskiem Józefa Czyżewskiego, z Towarzystwem Ludowym, która mieściło się w Oliwie. I już po prostu również Teofil Bączkowski zaglądał do tego Towarzystwa Jedność w Oliwie i tutaj się interesował się na dobre tą działalnością. Ale trzeba jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie, bo on najpierw zajmował się jako swoją sytuacją materialną. Miał 5 dzieci, żona i trzeba było tych, Kaszubi tak mają, chyba zresztą wszyscy tak mają, najpierw trzeba stworzyć byt racjonalny, taki odpowiedni i on to, tym się zajął. Oprócz pracy w placach państwowych dorabiał sobie najpierw w Sopocie w różnoraki sposób, a umiał wszystko, bo jak to wiadomo, że kiedy się nie ma konkretnego zawodu, to trzeba sobie dorabiać w rozmaity sposób, sobie, a potem się zatrudnił w browarze tutaj w Sopocie. Ktoś tam go zatrudnił, jakiś Niemiec oczywiście, właściciel browaru go zatrudnił i miał bardzo popłatną pracę i wtedy kupił najpierw parcelę przy ulicy Elżbietańskiej, obecnie to jest Karlikowska w Sopocie. Kupił tą parcelę, tam wybudował dom, on to nazywa u siebie w życiorysie kamienicą. I potem jeszcze dokupił drugi dom, potem wydzierżawił żwirownię, kupił 4 pary koni i zajmował się, zbudował prawdziwy biznes. Prawdziwy biznes zbudował, ale to oczywiście bardzo się nie podobało Niemcom, władzom pruskim i prawdopodobnie z tego tak wynika z życiorysu, że podstawili mu człowieka, który po prostu chciał zaciągnąć kredyt. I do tego kredytu potrzebny był bardzo ważny, wysoki, nieważny, ale wysoki żyrant, który potrafi zabezpieczyć swoim majątkiem to ten kredyt, który on tam sobie skorzystał z takiego kredytu. No i ciąg dalszy tej sprawy był taki, że wkrótce ten Niemiec nazywał się Bar, po prostu zbankrutował. Wezwano żeranta, który był Antoni Abraham. Antoni Abraham nie miał takich pieniędzy, no to musiał więc sprzedać cały swój majątek, te 2 kamienice, furmaństwo swoje. Po prostu został z niczym. W wieku 40 lat Antoni Abraham w Sopocie mieszkając, będąc świetnym przedsiębiorcą, byśmy dzisiaj powiedzieli, musiał to wszystko zostawić. Oczywiście dług, który podżerował, spłacił. I wtedy się przeprowadził do Oliwy, zamieszkał najpierw na ulicy Polanki, potem na ulicy Czyżewskiego i na tej ulicy Czyżewskiego właśnie spotykało się, to wtedy była Ludolfinenstrasse oczywiście, to jest w tej chwili ulica Czyżewskiego, Ludolfinenstrasse, tam mieściła się biblioteka tego Towarzystwa Jedność, tutaj pan doktor Korda tak ładnie mówił o tych towarzystwach, one były wtedy bardzo, bardzo właśnie rozpowszechnione i tam zbierał dalsze mądrości. I mało tego, tam również miał pierwszy kontakt ze środowiskiem Gazety Gdańskiej, bo tam na te spotkania przychodził też redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, Milewski się nazywał, jeszcze potem tam Pokorniewski, jeszcze takie nazwisko jest wymieniane. No i tak sobie tam to towarzystwo powoli, powoli poznawał. I teraz, ponieważ już wiemy, że nie jest biznesmenem naszym językiem teraz mówiąc, musiał poszukać innej pracy. I ta inna praca to było zatrudnienie się jako agent w firmie Singer Nightinger, czyli miał sprzedawać, chodzić po terenie, bo wtedy nie było takiej sklep. No to sklep był, ale on musiał dotrzeć do pod strzechę do różnych ludzi, żeby zebrać zamówienia na maszyny do szycia Singer i na rowery. No. I teraz właśnie, na co on się wtedy przydał? Mówi dalej, tak?
Tak, no, kolportował gazetę gdańską.
Tak, więc o to chodzi, bo tam... Tak,
właśnie czytam książce... we wstępie, kolportował gazetę gdańską, polskie książki, broszury, przede wszystkim przemawiał do ludzi, objaśniał, że Kaszubi powinien zadeklarować się za Polską. To tak jakbym widział tego Remusa z karą, który
tak
idzie
i
szerzy ten...
Że biedny Remus był, jąkał się i tak mu było trudno przemawiać. Natomiast Abraham bym naprawdę miał taki zmysł oratorski, pięknie przemawiał. Właśnie tutaj to jest wielokrotnie podkreślane, że patrząc na to, jakie ma środowisko, jakie ma audytorium, umiał się dopasować i z poziomem, i nawet z językiem, bo jeżeli właśnie tutaj pan doktor mówił o tym języku, więc tam, gdzie trzeba było, przemawiał po polsku, a gdzie trzeba było, to po kaszubsku. I w ten sposób też potrafił oszukiwać właśnie władze pruskie, które go za to ciągle prześladowały. Ale wracając jeszcze do tego środowiska gazety, to warto podkreślić, że on był nie tylko kolporterem tej gazety, ale był również jej korespondentem. I jak wyjeżdżał, znaczy wyjeżdżał najpierw pewnie gdzieś tam może, ale głównie krążył po tej rozmowie i wszędzie, naprawdę w różnych miejscach docierał, aż na południe Kaszub. Przecież tutaj mamy w książce anotację od tego, skąd on pisał te wszystkie, z Bukowca na przykład, tam gdzie jest w tej chwili Cejnowa pochowany, a również w tak bardzo odległych terenów, zakątków pochodziły korespondencje i te korespondencje on pisał pewnie po niemiecku, ale no bo przecież wiadomo, że ten polski tutaj w ogóle nie chodzi do żadnej polskiej szkoły, więc skąd miał znać. Pisał po niemiecku, a tutaj Gazeta Gdańska, która bardzo sprzyjała sprawom polskim, Gazeta nadawała temu odpowiedni ton i to wszystko było publikowane. On to pisał pod pseudonimami. A więc tam było wiadomo, gdzie on się w danym momencie obraca, kiedy mówił właśnie o tym, skąd dana korespondencja pochodzi. Także właśnie tutaj bardzo ważna jest też publikacja Andrzeja Romanowa, profesora Gazeta Gdańska, bo on tam dokładnie pokazuje i zawsze trzykrotnie jest wykazany Antoni Abraham wśród osób, które poniosły duże zasługi dla kolportażu tej gazety. I to było tak świetnie jest jeszcze zorganizowane, że tutaj redakcja rozwoziła do różnych punktów na terenie Kaszub, a on z kolei tutaj potem wchodził do tych domów, gdzie gazeta była, roznosił, przeważnie wieczorem, wtedy, kiedy było ciemno, żeby go nikt nie widział, że on akurat chodzi i roznosi. On wyłącznie Singerki tutaj propagował i agitował do kupna tych maszyn i rowerów. Natomiast to już była praca społeczna, na pewno praca społeczna, ale oprócz tego o tym władze pruskie niekoniecznie musiały wiedzieć.
Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedle po kaszepsku.
Na chwilę bym chciał odejść od kwestii historycznej i wrócić do strony takiej, no może technicznej książki, wydawniczej, bo książka jest bardzo bogato ilustrowana. Jest pełna dokumentów, skanów dokumentów, fragmentów prasy, czyli czytelnik, który będzie... przedzierał się przez te strony, nie wszystko musi sobie wyobrażać, bo bardzo dużo rzeczy z epoki jest pokazanych.
Tak, tak, zgadza się. Mam nadzieję, że państwo znajdziecie, przynajmniej niektórzy z was, tę książkę w prezencie świątecznym pod choinką. Myślę, że będzie to ciekawa lektura na ten czas, który nadchodzi. Ale ja tylko, że tak powiem, dodam, że mówimy tutaj o takich tematach, można powiedzieć, trudnych, tak? Bo to czas 150 lat... jaki upłynął, pewne rzeczy pozacierał i młody czytelnik nie do końca rozumie, w jakich czasach przyszło funkcjonować Abrahamowi, ale właśnie dla takiej osoby ta książka powstała. Dla osoby, która chce przeczytać, myślę, że thriller, kryminał. Na pewno film sensacyjny, bo życiorys Antoniego Abrahama to jest, mieliśmy malutki gdzieś tam przyczynek w filmie Kamerdyner, gdzie postać grana przez Jana Gajosa, może nie nazywa się Antoni Abraham, ale wiele wątków z jego życiorysu zaczerpnięto na pewno z historii Abrahama. Zresztą autorzy mówili też o tym w trakcie powstawania filmu. I właśnie to jest taka książka, jest napisana prostym, przystępnym językiem, z bardzo ciekawą warstwą ilustracyjną, bo udało nam się dotrzeć do wielu dokumentów, tak jak pani Teresa wspomniała, które dotychczas nie były publikowane i po raz pierwszy tak naprawdę ujrzały światło dzienne tutaj na Kaszubach, skany z Biblioteki Paulinów z Jasnej Góry, gdzie udostępniono nam skany z odręcznymi wpisami wycieczki, jaką Antoni Abraham zorganizował po Polsce dla właśnie wybranych mieszkańców Kaszub już w wolnej Polsce. Bo pamiętajmy, że to jest też ciekawa osoba, która no może niezbyt długo, ale jej życie funkcjonowało w jakby trzech takich płaszczyznach, bo najpierw to był ten czas właśnie, o którym tu rozmawialiśmy, zaborów pruskich, tak? Potem rozmawiamy o czasie wojny, gdzie myślę, że też ten przyczynek tutaj jest w biografii Abrahama bardzo ważny. I kończy się jego życie już w wolnej Polsce, tej wyczekanej, tej krainie mlekiem i miodem płynącej, tak? Którą no czekaliśmy tu na Pomorzu nawet dłużej niż w Polsce, tak? Bo ta wolna Polska dotarła dopiero właśnie tuż przed samą śmiercią. Abraham, kiedy umierał w 23 roku, był już osobą znaną, tak? Nie tylko na Pomorzu, ale i w Polsce. A tutaj właśnie staraliśmy się pokazać i fotografie z tych początków, tak? Bo to jest osoba, która przyszła na świat gdzieś, jak to się mówi na Kaszubach, zatacunych perdegunach powiatu puckiego obecnego, wtedy to był powiat morski. I ona przez swoją działalność, swoje życie dochodzi no, do właściwie bardzo wysokich urzędów i zaszczytów, tak? Łącznie z tym, że ma okazję spotykać się z prezydentem Polski, tak? Rzeczpospolitej. I to też chcieliśmy na kartach opowiedzieć zarówno właśnie tym językiem takim przystępnym dla każdego z czytelników, ale ilustracjami. Stąd ilustracje z Biblioteki Kongresu, które pokazują na przykład świat końca XIX i XX wieku, ale też udało nam się dotrzeć do tutaj serdeczne podziękowania do pana Adama Ciećwierza, internauty, który pokolorował część z czarno-białych zdjęć i na kartach tej książki możecie państwo zobaczyć, jak tamten świat wyglądał w kolorze. I było wiele takich osób, które pomagały. Przede wszystkim nieoceniona pomoc profesora Józefa Borzyszkowskiego, który od początku pracy wydawniczych nad tą publikacją był takim dobrym duchem. Podpowiadał, recenzował, wspierał. Też załączał często uwagi krytyczne, ale myślę, że one wszystkie przez nas zostały uwzględnione i na pewno przyczyniły się do tego, że to jest publikacja o bardzo wielu różnych walorach, zarówno historyczno-graficznych, jak i literackich.
Dobrze, wrócimy jeszcze do książki, na pewno w kontekście jej promocji. Natomiast ja chciałem tutaj zadać pytanie w kontekście tego, co mówiła Ania, że to była kraina mlekiem i miodem płynąca.
Miała być.
No właśnie, w przedmowie Jana Wyrowińskiego czytamy, że choć odradzające się na Pomorzu państwo polskie, o którego powrót tak ofiarnie i skutecznie zabiegał w czasie pruskiej niewoli, często było dlań źródłem bolesnych rozczarowań i nie zawsze jawiło się na miarę jego marzeń, to chyba czuł satysfakcję, że uczestniczy w wydarzeniu, które staje się materialnym wyrazem powiązania Polski z morzem. To było uroczyste otwarcie portu w Gdyni. No właśnie, pani Tereso, to jak to było z tymi bolesnymi rozczarowaniami Antoniego Abrahama Polską?
W tym czasie ta sytuacja, którą tutaj mieliśmy w Gdyni, była bardzo bolesna, bo nie było warunków mieszkaniowych żadnych. Poszły szczególnie na teren Galicji ogłoszenia, że Gdynia buduje port, że potrzeba bardzo dużo siły roboczej, a tutaj, kiedy przyjeżdżali ci pracownicy, raz, że tych frontu robót jeszcze przeważnie nie było, albo jak był, to był tak takie najgorsze prace, których oni się w ogóle nie spodziewali. Po drugie, przecież pamiętamy z książki Wiatr od lądu, to jest też Robin Muscat, która pisała, że kiedy tutaj przyjeżdżali, albo w filmie też mamy, że teraz trzeba jechać do Bejherowa kupić kłódki, bo tu wszystko ginie, wszystko kradną nam i trzeba jechać do kłódki. Myśmy w ogóle nie widzieli, nikt tu nie zakładał, wszystkie domy były otwarte, a teraz trzeba było wszystko bardzo, bardzo pilnować wszystkiego. No taka była sytuacja. Warunki, złe warunki mieszkaniowe, nie zawsze pewna praca albo bardzo niska płaca powodowała, że miejscowa ludność czuła się wypychana, jakby poniżana, natomiast ludność napływowa była bardziej, może nie, bo po prostu trzeba było powiedzieć, że bardziej pazerna albo też bardziej mobilizowana do tego, czy zdeterminowana tym, żeby jednak tą pracę mieć. Bo tutaj miejscowa ludność to jest rolnictwa i z rybactwa i oni byli zadomowieni, oni wiedzieli skąd czerpać jakieś zyski, czy jak się utrzymać, a tamci nie. I ciągle dochodziło do sprzeczek i do konfliktów, które były bardzo tutaj niepotrzebne. Ludzie zaczęli się buntować, miejscowa ludność, tamci też byli niezadowoleni. I tak wyglądały pierwsze lata właśnie budowy, przy budowie portu w Gdyni. Być może w innych miejscach to się mogło zupełnie inaczej ułożyć. A tutaj powody były dwa, brak mieszkań, brak pracy, niezadowolenie i niezgodność z tym, co spodziewali się uzyskać tutaj ludność napływowa, która przyjeżdżała, ale zresztą na zaproszenie. Także tak to tutaj wyglądało.
To ja tylko do doktora Krzysztofa Kordy. To były takie, nie wiem jak to obrazowo nazwać, takie bóle poporodowe po narodzinach, od odrodzeniu się Rzeczypospolitej. Te wszystkie problemy, o których mówi pani Teresa Hoppe, czy to wynikało jeszcze z czegoś innego?
Czy w ogóle, to jest trudny temat, złożony, ale już samo pozaślubinek Polski z morzem, właściwie entuzjazm już, nie wiem, dzień, dwa minął, bo tak wyczekiwana Polska przywitała naszych przodków w taki sposób, no, smutny, bowiem przyjeżdżali tutaj no, żołnierze, chociażby jadący na zaślubiny Polski z morzem. Po pierwsze, jak już wrócili czy wracali, to zatrzymywali się chociażby w sklepach. A że marka niemiecka z marką polską została zrównana, no to wykupili sklepy na Pomorzu. Ta marka polska była nic nie warta do tej niemieckiej, więc nasi, ci, którzy mieli sklepy, kramy, stracili bardzo dużo. Było to niezadowolenie. Z drugiej strony, te pułki pomorskie, które wyzwalały Pomorze, szybko zostały wysłane na front do walki z bolszewikami, a tu przysłano pułki, które miały odpoczywać z tej wojny. No i tu byli ludzie z innych stron kompletnie, przyjeżdżają, tutaj patrzą, dużo Niemców mieszkało, więc wszystkich traktowali jak kraj jakiś niemiecki, jak kraj do podbicia. Zachowywali się brzydko, niemoralnie, co miejscowa ludność bardzo religijna podchwycała. Dochodziło do różnych nadużyć finansowych wśród tych wojska. No generalnie szybko entuzjazm minął. I dochodziło do wielu nieciekawych sytuacji. Nawet jest taka notatka w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w zbiorach księdza Czaplewskiego, gdzie on tam pisze, że grozi nawet wybuch powstania w 20 roku przeciwko Polsce. Więc dlatego Komisja Pomorska się zebrała w Sejmie, tak? Ksiądz Felix Bolt wygłosił przemówienie płomienne, przyjechał do tej komisji, a w tej komisji pracował między innymi Aleksander Majkowski, żeby zbadać te nadużycia i żeby załagodzić tą sytuację. Poza tym, druga kwestia, urwały się wszelkie kontakty, bo jeżeli patrząc, nie wiem, z Kartus, jak ktoś chciał sprzedawać kaczki, kury i chciał na nich zarobić, to pakował je w pociąg i jechali do Berlina i tam sprzedawali. Nagle okazało się, że Berlin jest w innym kraju, tak? Już są granice, nie można pojechać, nie sprzeda drogo tych kaczek, kur i tak dalej, więc urwał, ja to mówię tak obrazowo, ale to też na większą skalę trzeba traktować, różne zakładnie meblarskie i tak dalej, jakieś sklepy, fabryki cygar, innych kwestie, które tutaj były produkowane, tracą rynki zbytu, zaczyna się bezrobocie, zaczyna się trudno o chleb, który wcześniej było łatwiej, zaczynają mówić, a za Wilusia było lepiej, tak? Więc to do dzisiaj zresztą znane i przez starszych powtarzane, przynajmniej przez moich dziadków, ich pokolenie jeszcze to było słyszalne, więc urywają się kontakty. Jedyną tą nadzieją jest rozbudowa Gdyni, budowa Gdyni, ale okazuje się tutaj to, co wspomniała pani Teresa Hoppe, nie jest tak łatwo. Przyjeżdżają ludność napływowa, miejscowi są spychani, dochodzi też do konfliktów, tam są protokoły różne Rady Miasta, która protestuje przeciwko temu, więc efekt końcowy w Gdyni był piękny, ale to, co się rodziło i w Gdańsku, i w Gdyni, i na Pomorzu, to wcale nie było tak kolorowe, jak dzisiaj się patrzy na fotografie z tamtego okresu, z tej pięknej Gdyni okresu międzywojennego.
I w tym wszystkim po wojnie pojawia się Antoni Abraham, któremu wojna też dużo krzywdy zadała, tak, bo giną jego synowie, on sam zostaje ranny. Musi się odnaleźć w tej nowej Polsce, ale jednocześnie jako osoba, która potem, pewnie za chwilę o tym powiemy, odbyła też podróż do Wersalu i poza Pomorzem, które zszedł wzdłuż i wszerz i znajomościami, które też miał, otarł się jakby o tą wielką politykę. I Antoni Abraham jest sobie wtedy tutaj właśnie na wybrzeżu i zaczyna się zastanawiać, jak to będzie, tak? I dochodzi do wniosku, że trzeba ludziom, zarówno tym z Polski, tak, bo to przypomnijmy, Warszawa wtedy to przecież był zabór rosyjski, kontakty z Pomorzem takie, jakie były. Tutaj ludzie z zaboru pruskiego, jeszcze na dodatek też i Polacy, i Kaszubi. I trzeba po prostu nauczyć się żyć na nowo w granicach jednego państwa. I stąd właśnie pojawiają się te różne jego inicjatywy, kończące się większym lub mniejszym sukcesem. Pokazywania Pomorza i Kaszub ludziom z Polski i dbanie o to, żeby w gazetach warszawskich pojawiał się dobry, dzisiaj powiedzielibyśmy PR na temat właśnie mieszkańców tych ziem i też zapraszanie ludzi z Polski tutaj, żeby poznali, że Kaszubi nie chodzą właśnie w skórach niedźwiedzich i generalnie są świetnymi ludźmi, partnerami do różnych właśnie przedsięwzięć, bo tutaj mówimy, że utraciliśmy rynki zachodnie, ale trzeba sobie zbudować markę na tym rynku tego nowego państwa polskiego, tak? I stąd właśnie zarówno pobyty różnych sławnych osób tamtego okresu na Pomorzu, gdzie Abraham też się z nimi spotykał, ale też właśnie wyjazdy, czy do Warszawy, czy dalej, spotkania właśnie w Warszawie z różnymi tam przedstawicielami politycznymi i pokazywanie z tamtych okresu też mamy właśnie bardzo dużo zdjęć, czy z Warszawy, czy właśnie skanów dokumentów, które ukazywały się w gazetach, gdzie właśnie Antoni Abraham był tym dobrym duchem, pokazywał, jesteśmy razem, jesteśmy w jednym państwie, żyjmy ze sobą, poznajmy się, pokochajmy i wtedy Polska rośnie w siłę. I to był ten jego taki pozytywny przekaz, który on się starał gdzieś na koniec swojego, może niedługiego, ale obfitego wydarzenia życia przekazać.
Tutaj trochę zabrakło chronologii, bo ja przeskoczyłem od razu do tego okresu już po wojnie. Natomiast chciałbym wrócić, bo skończyliśmy mniej więcej na Gazecie Gdańskiej, na maszynach do szycia Stinger, no ale później, niedługo później w sumie, wybucha wojna światowa, pierwsza wojna światowa. Gdzie wtedy jest Antoni Abraham i wybuch wojny, w jakim miejscu go zastaje?
Antoni Abraham w tamtym czasie, wtedy kiedy wybuchła wojna, był właśnie, mieszkał w Oliwie. Dwaj jego synowie zostali wezwani do armii pruskiej wcześniej. Obydwaj zginęli na tej wojnie. On w 15, niektórych źródła podają, że w 16 roku. Został też powołany do armii pruskiej, walczył jako artylerzysta, został ranny i z powodu długo niegojącej się rany wysłany z powrotem do Oliwy. Wrócił z tej wojny. Ranny nie tylko tak fizycznie, ale również duchowo, ponieważ, tak jak już powiedziałam, dwóch jego synów zostało zabitych i również został zięć jego, czyli mąż najstarszej córki. Więc te trzy osoby jakby ubyły z jego rodziny, a on sam ranny. I taka była sytuacja po II wojnie światowej. I co teraz? Po pierwszej wojnie światowej. W tym czasie pracę w banku gdańskim znajduje mu Kręcki. bo był wtedy tutaj pracownikiem administracyjnym na Pomorzu, znalazł mu tam pracę. On tam pracował jako woźny, ale wcześniejsze publikacje podają również, że mógł dodatkowo wyjeżdżać w teren i skupywać biżuterię i złoto, co tylko można było, i sprzedawać, i znaczy bank to skupował. Czyli jakby jeżdżąc po terenie, który dobrze znał, mógł dla banku robić dodatkową pracę. A jemu to bardzo odpowiadało, dlatego że będąc znowu wśród ludzi, mógł mówić, mógł po prostu opowiadać i o tym, co działo się w Paryżu, na konferencji paryskiej. Myśmy tutaj w ogóle jeszcze o tym nie mówili, a warto też o to opowiedzieć. I również, no i funkcję taką pełnić. I tak to trwało do 20 roku, a w 20 roku, wtedy kiedy już doszło tutaj, że do ustalenia granic, kiedy Gdynia znalazła się w państwie polskim. Wtedy właśnie się przeprowadził do Gdyni, bo powiedział, że w wolnym mieście Gdańsku, które jest bardzo pod wielką hegemonią Prus, on tam mieszkać już dalej nie będzie. No i wtedy właśnie tą tutaj gdyńską sprawę, cośmy sobie już trochę opowiedzieli. No nie wiem, mi się wydaje, że nie możemy ciągle pomijać tej konferencji paryskiej. To była jego właściwie najważniejsza rola.
Tak? No i właśnie co się stało w Paryżu? Jak się Antoni Abraham do Paryża dostał?
Więc to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo to było postanowienie podkomisariatu. Bo przecież w tej nowo tworzącej się polskiej administracji na terenie wciąż jeszcze zaboru pruskiego. Najpierw został utworzony komisariat w Poznaniu, a potem ten komisariat w Poznaniu powołał podkomisariat w Gdańsku. I teraz ten podkomisariat skierował, znaczy tam trwały negocjacje. W Paryżu trwały cały czas negocjacje, gdzie mają przebiegać te granice i jak w ogóle to Pomorze wyzwolić. Bo przecież wiadomo, nie wspominaliśmy tutaj o tym, że Pomorze, w ogóle cały zapór pruski nie leżał w zainteresowaniu Piłsudskiego, naczelnika państwa polskiego. Śląsk musiał się sam wyzwalać, Wielkopolska musiała się sama wyzwalać i tam były powstania. Natomiast na Pomorzu w zasadzie, które najbardziej tutaj było uzależnione od tego, co powie Komitet Dmowskiego w Paryżu. Nie wiem, czy dobrze nazwisko, to pan tutaj doktor pewnie mnie poprawi, ale chodzi o to, że tam przedstawicielem rządu polskiego był Roman Dmowski i on właśnie negocjował z państwami alianckimi, jak ma wyglądać granica zachodnia państwa polskiego. Gdzie mają to, jakie te ustalenia mają dalej wyglądać. I tam właśnie zapadła decyzja, że ponieważ jest tak trudno się dogadać, warto by było wysłać delegacje. Tam była z Mazur delegacja kaszubska, Ślązaków, żeby oni zaświadczyli, konkretnie ludzie, którzy tutaj stąd pochodzą, zaświadczyli o tym, że tutaj są Polacy, mieszkają Polacy i chcą, żeby te tereny należały do Polski. No i właśnie tutaj ten podkomisariat gdański wydelegował 4 osoby. Przede wszystkim Antoniego Abrahama, Tomasza Rogale. Był też Aleksander Majkowski, ale on nie uzyskał tutaj lokalnych władz chyba wejherowskich, zgody nie uzyskał. I miał ich jeszcze wspierać, zapomniałam nazwisko, ale tutaj na pewno w książce jest, się znajdzie. Był w każdym razie, była osoba, która bardzo dobrze się znała, znaczy miała taką ogładę, tak to zostało wyrażone, ogładę taką polityczną i nie pozwoli tym Kaszubom tam za ostro krzyczeć. I on był też tutaj jakby wydelegowany do udziału w konferencji tej w Paryżu. No i tak, okazało się potem, że dotarło ich tylko 2. Abraham i Rogala. Majkowski, a jeszcze był delegowany Antoni Miotk z Pucka. I teraz Antoni Miotk nie mógł się zdecydować, czy on chce w końcu wyjechać, czy nie, ale tak się stało, że szybko wytropili jego zamiary władze pruskie i jego zabronili mu w ogóle z Pucka wyjechać. a tego właśnie, do którego nazwiska sobie w tej chwili nie mogę przypomnieć, został zatrzymany na granicy. I przez granicę tak naprawdę przedostali się tylko dwaj, jak już powiedziałam, Tomasz Rogala i Antoni Abraham. I kiedy oni już przekroczyli tutaj tą granicę pruską, dostali się do Torunia i potem dotarli do Warszawy, to tam już władze polskie się nimi zaopiekowały. Oni dostali wtedy delegację, paszporty, pieniądze i mogli legalnie pociągiem z Warszawy pojechać sobie przez Bazylę. Właśnie zaraz zobaczę. No pewnie, Mieczysław Marchlewski. I Mieczysław Marchlewski nie dał rady się przedostać przez tą granicę, bo go zatrzymali, śledzili go bardzo. A tutaj nasi, Abraham i Rogala, oni byli bardzo przebiegli. Oni wiedzieli, jak należy nie przestrzegać prawa albo oszukiwać władze pruskie. Byli świetnie w tym właśnie wyćwiczeni. No i wtedy, jak już przybyli do Paryża, i wtedy właśnie tutaj jest też bardzo ciekawa sprawa, bo do tej pory opowieści i pana Pniewskiego, Wacława Pniewskiego, pierwszego biografa Antoniego Abrahama, i również Tadeusza Bolduana, jakby opisuje, szczególnie Boldwan, bardzo to ciekawie opisuje, ale tak naprawdę to wszystko się sprowadzało do tego, że oni tam żadnej roli takiej specjalnie nie odegrali, bo tam już było wszystko postanowione, że tylko owszem, że może się wypowiedzieli, a może się nie wypowiedzieli. I teraz pisząc tę książkę, natrafiłam w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na list. On jest tam w takim opracowaniu, chyba w Kronice jakiejś, ten dokładnie nie pamiętam. W każdym razie jest tam list, który napisał Marian Sejda. Marian Sejda jest tutaj nawet na zdjęciu w książce pokazany. Był uczestnikiem tej konferencji. On zamieszkiwał po I wojnie światowej, zamieszkał w ogóle w Buenos Aires, to jest Argentyna chyba. I stamtąd napisał, ale to już w 1963 roku, napisał list do redaktora Bronisława Sochy Borzestowskiego i tam właśnie opisał, kto ich przyjął, kto się nimi zajął, przynajmniej delegacją kaszubską, bo tym głównie się interesował widocznie ten redaktor, który wtedy mieszkał w Londynie i został przyjęty przez ważne trzy osoby, między innymi naszego premiera wtedy Paderewskiego.
Dokładnie napisano tak. Przyjazd delegatów kaszubskich wywołał duże wrażenie w Polskim Komitecie Narodowym w Paryżu. Tak. Opiekę nad delegatami roztoczył dr Franciszek Frączak. O ich przyjęcie przez Radę Najwyższą zabiegał zarząd PKN w osobach Romana Dmowskiego i hrabiego Maurycego Zamojskiego. Mhm. Pomagał im również Józef Wielowiejski, sekretarz generalny. I taki właśnie opis ukazał się w właśnie autorstwa Mariana Sejdy w Panoramie Kaszubsko-Pomorskim.
A Mariana Sejdę mamy na zdjęciu z różnymi innymi osobami, które uczestniczyły w tej konferencji. Więc jest to jak najbardziej wiarygodna osoba, która opisała to całe wydarzenie i właśnie tutaj można ten list zacytować. Ja tam podaję źródło, gdzie on się znajduje i z kim oni się tam spotkali. I mało tego, jeszcze oprócz tego, że spotykali się z poszczególnymi osobami, tutaj są trzy osoby wymienione, ważnymi osobami, to oprócz tego wzięli udział w takiej ogólnej konferencji. I tam znowu opiekował się z nimi przedstawiciel Polski, żeby stworzyć na takiej ważnej konferencji możliwość wypowiedzenia się delegacjom, co ich sprowadza i jak oni chcą zaświadczyć o tym, że są Polakami i że chcą, żeby te tereny, które oni reprezentują, należały do Polski. I że tak ma ta granica ostatecznie przebiegać, żeby tereny, o których oni mówią, należały do Polski, a nie były nadal w zaborze pruskim. Przecież wiadomo, że Niemcy przegrali tą wojnę, a więc mieli obowiązek godzić się w negocjacjach oczywiście na ostateczny właśnie przebieg tej granicy. Także tutaj to była bardzo ważna ta rola i ja się bardzo ucieszyłam, znalazłam ten list, który zaświadcza, że nie tam, bo legendy były różne, a że spotkał z Wilhelmem,
Nie? No właśnie chciałem zapytać o to, tak. Skąd tyle legend narosło wokół tej wizyty?
Bo to było tak. To było tak, że kiedy Rogalla i Antoni Abraham wrócili już z Paryża, a wracali z armią Hallera, która się wtedy przemieszczała z Paryża do Poznania, pociągiem wrócili, żeby ich tam gdzieś nie przyłapali po drodze. I pytali, jak oni wrócili, to powitanie i co wyście tam zrobili, a kogo wyście spotkali, jak to w ogóle było. Więc oni akurat, ani jeden, ani drugi delegat, nie mówili, że się spotkali z jakimiś ważnymi osobami, bo wiadomo, że te osoby, które tutaj są w książce wymienione, nie były specjalnie znane ogółowi Polaków. A więc oni mówili, że tak, że spotkaliśmy się z bardzo ważnymi osobami, bardzo ważnymi i załatwiliśmy, ale bez podawania tych nazwisk. Natomiast Limbach, kiedy opisuje to wydarzenie, to przywołuje ciągle tą, i nadal ja to też przytoczyłam, bo to jest źródło historyczne, jest książka, która mówi o tym, że jednak Limbach mówi, że Antoni Abraham sam mu to powiedział, że miał taką okazję spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że tak, i że rozmawiali prawie około godziny i jak wyszedł stan, to był spocony jak mysz. Więc nie wiemy, niech to dalsi badacze będą badali, czy było spotkanie Abrahama z Wilsonem, czy nie było, to tego nie wiem. Znaczy ja tego nie udokumentowałam, ale napisałam wszystko, co mówiły źródła, do których z wielkim trudem musiałam dotrzeć. No, także tutaj ta ich rola była ważna. Naprawdę mało tego, przecież oni jeszcze wieźli dwa dokumenty. Ważne dokumenty to były egzemplarze Gryfa Kaszubskiego i wieźli też te książki, ale adresowe. Kiedyś się mówiło, że książki telefoniczne, nie. Tu jest zdjęcie w książce, to były książki adresowe i podkreślone były wszystkie nazwiska zakończone na ski. Czyli to były polskie nazwiska. Więc to były dowody, że tu mieszkają Polacy i my chcemy, żeby te tereny należały do Polski.
Pomału zbliżamy się do końca, choć tak naprawdę do omówienia zostałaby cała jeszcze druga część poświęcona upamiętnieniu postaci Antoniego Abrahama. Pani Tereso, tak może pokrótce w kilku zdaniach jeszcze powiedzmy, jak to wyglądało tuż po śmierci, no i później już i też wolnej Polsce.
Tak, ja tę drugą część podzieliłam na trzy okresy. Pierwszy był jeszcze przed II wojną światową, potem było w Polsce Ludowej i potem było już w wolnej Polsce. Ta część jest też bardzo ciekawa, bo najtrudniej było właśnie w tej części drugiej, wtedy, kiedy byliśmy w Polsce Ludowej, bo wtedy wiadomo, że Kaszubi nie cieszyli się zaufaniem wielkim. Ciągle się mówiło, że to są jacyś dziwni separatyści, którzy... I ten okres był najtrudniejszy dla upamiętniania Antoniego Abrahama. Bardzo łatwo było w pierwszym okresie. Wtedy mamy tą książkę Pniewskiego. Mamy piękną tablicę na domku Abrahama w Gdyni, upamiętniająco. Ta powstała właśnie w 30-leciu międzywojennym. Tak. I wtedy były jeszcze dwie publikacje, znaczy ten wiersz jest Bachowiaka. No i publikacja Pniewskiego. Także to były te upamiętnienia w pierwszej części. Potem w drugiej części to już było bardzo źle, bo największe perturbacje przy budowie pomnika przeżyli mieszkańcy Pucka. W ogóle, bo oni w Pucku to ciągle co tylko złożyli jakiś projekt, żeby ten pomnik już powstał, wszystko było źle. Wszystko było źle, dlatego że na przykład oni chcieli bardzo, żeby robił ten projekt pomnika Wawrzyniec sam. A Wawrzyniec sam był w ogóle nie pasujący do tamtej epoki, bo za dużo sakralnych obiektów projektował, więc nie pasował kompletnie. I dlatego tutaj w Pucku oni całą Gehennę przeszli. Ja bardzo zachęcam do przeczytania tutaj właśnie tego opisu, jakie trudności musieli przeżywać mieszkańcy Pucka, żeby do powstania tego pomnika w Polsce Ludowej mogło powstać. A chytrzej postąpili mieszkańcy Władysławowa. To jest też bardzo ciekawa historia, bo musiałam tak się dokopać, tam nikt jeszcze dzisiaj, nikt nie wiedział kto, co i jak. I w końcu podpowiedziano mi, że proszę się skontaktować z Jerzym Kiedrowskim. W zeszłym roku zmarł, ale ja miałam okazję wszystko z nim omówić. On był chętny do rozmowy i powiedział tak, jest żyjąca osoba, nazywa się Roman Bilant. Roman Bilant był wtedy naczelnikiem Władysławowa i on porozumieniu z Jerzym Kiedrowskim, który był pracownikiem Wojewódzkiej Rady Narodowej wtedy w Gdańsku, postanowili takie, to jest wtedy popiersie i wtedy jeszcze jest projektantem Wawrzyniec sam, wtedy już to jakoś ukryli i w ogóle to była przedziwna historia. Bardzo zachęcam do przeczytania, jak doszło do powstania tego popiersia. Więc oni wiedzieli, że Puck przeżywa takie straszne perturbacje, więc zrobili to po cichu, spokojnie, jako pierwsi upamiętnili we Władysławowie Antoniego Abrahama.
Szkoda, żeby pani wszystko opowiedziała, bo nikt książki nie przeczyta. A powiem tak, że pierwsza część książki, bardzo mi się podoba to wydanie książki. Gratuluję panią, pani redaktor, pani wszystkie autorce i pani dyrektor za wydanie tej książki. Robi wrażenie, te ilustracje podkoloryzowane, no przepiękne, bo znam je w oryginale, to jest przepiękne, podkoloryzowane. A poza tym książka dzieje się dwie części. Pierwsza to biografia Abrahama, a druga bym powiedział, to są źródła historyczne, które zebrała pani Teresa Hoppe. Co więcej, niektórych jest sam autorką, bo jak jest opisywany pomnik w Gdyni, to pani korzystała ze swoich notatek, tak? Notatki gdzieś tam, które w domu leżały. Dzisiaj wszyscy możemy się z nimi zapoznać i naprawdę w jednej książce mamy dwie książki. I o Abrahamie, i upamiętnienie Abrahama, gdzie jest to naprawdę cenne źródło historyczne dla Pomorza, dla Kaszub.
Dziękuję bardzo państwu za wizytę. Teresa Hoppe, autorka książki Antoni Abraham, zarys biografii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Anna Dunst, szefowa wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Dziękuję bardzo i zapraszam do czytania.
I doktor Krzysztof Korda, historyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kasiepści Radio Gdańsk. Pierwi edzysy w Siedkłe Płekasiepsku.